Więzienny rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry. Dzisiaj gościmy po raz kolejny w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Witamy teraz pana Artura. Dzisiaj bardzo skupiamy się na tym, abyście panowie powiedzieli o swoim życiu rodzinnym, o tym, jak wyglądają wasze relacje w rodzinie i czy macie do kogo wracać, czy jest ktoś, kto za wami tęskni. Jak to się stało, że znalazł się pan tutaj, gdzie pan jest?
Dzień dobry, mam na imię Artur, mam 34 lata. No, trafiłem do jednostki penitencjarnej, do więzienia po prostu za alkohol, tak? Jeździłem pod wpływem alkoholu i zostałem złapany. Jak to się zaczęło? Zaczęło się no, dość niewinnie, bo takie picie codziennie, niby po pracy piwo. Później weekendy zawalone. I później coraz więcej tego było, ale tłumaczyłem sobie to, piję tak jak każdy, tak? Bo twierdziłem, że jak idę do sklepu i widzę, że wszyscy po pracy po prostu kupują piwo i piją, to jest normalne. Później szukałem jakichś takich po prostu powodów, żeby iść do kolegów, ale to nie było pójście do kolegów, żeby sobie porozmawiać, tak jak kiedyś, pójść gdzieś przejść, po prostu coś zobaczyć, pojeździć na rowerze, cokolwiek, tylko po prostu, żeby iść na piwo, tak? Jak nie było tego piwa, no to się do kolegów nie wychodziło, bo nie było po co. Kolegów było w brud do tego oczywiście, zawsze tak jest, że jest kupę kolegów, jeżeli mają po co przyjść, tak? A w szczególności do takich ludzi, na przykład jak ja, co zawsze mieli pracę i mieli pieniądze. No to wiadomo, ja chciałem sobie wypić, a oni nie mieli za co, no to koledzy byli. No i coraz więcej już tego było alkoholu. Byłem kierowcą, zawodowym kierowcą, jeździłem po całej Europie. No i to się właśnie nasiliło podczas tych wyjazdów, bo wiadomo, weekendy kierowca spędza dzień na parkingu, a na parkingu co się robi? No pije, no wiadomo. No i zdarzało się tak, że przyjeżdżałem do domu, no i byłem ten tydzień w domu, ale no w weekendy piłem, tak? Na początku chodziłem sobie do tego sklepu, tak? To było zaledwie 200 metrów, nie? Potem zacząłem wsiadać w samochód i to, o, bo ten kawałek, to sobie podskoczę po to piwo, nie? Nie byłem mocno pijany, tylko tak delikatnie, na delikatnym rauszu, po jednym czy tam po dwóch piwach. No i tak zacząłem sobie jeździć po prostu po to piwo samochodem. No i któregoś razu pojechałem do kolegi, mówiłem w rodzinie, mojej żonie, że no jadę do kolegi, tak? Jadę samochodem, to nie będę pił, tak? A okazało się, że pojechałem do kolegi, no wiadomo po co jechałem. Jechałem po to, żeby sobie wypić. No to nie było daleko, bo to był kilometr i to mogłem pójść na pieszo. No ale wybrałem samochód, bo stwierdziłem, że jak pojadę samochodem, no to żona nie będzie mnie oskarżać, że jadę pić. No bo przeważnie tak było, jak jechałem gdzieś samochodem, to byłem trzeźwy. No ale wypiliśmy. No i wsiadłem do samochodu i chciałem przyjechać do domu. No dzięki Bogu, że wybrałem opcję jechać dookoła, ale przez las. A nie po głównej drodze, bo byłem w takim stanie, że ja nie pamiętam nawet jak mnie złapali, tak? Bo złapali mnie patrolując dukt leśny. Bo tam po prostu młodzież przyjeżdżała sobie, robiła jakieś burdy, no wiadomo, nie, paliła marihuanę i oni patrolowali, mieli ten dukt leśny już po prostu pod obserwacją. I ja tamtędy jechałem no i mnie złapali, tak? No oczywiście próbowałem uciec, nie? No wiadomo, nie? No i to się, ja tego nie pamiętam, ale skończyło na tym, że dwa manewry i leżałem w rowie. Rozczaskany łeb i ogólnie katastrofa. Obudziłem się na drugi dzień już na komisariacie. No i usłyszałem, że grozi mi rok, prawie do 5 lat więzienia za to, tak? Miałem sprawę, po sprawie dostałem zakaz prowadzenia samochodu na okres 5 lat. No i rok do odsiadki. No i było to zawieszone, tak? Jeszcze jakiś czas tak było, że po prostu weekendowo piłem ten alkohol. W domu też nie było dobrze, bo wiadomo, jak jest alkohol, to nie jest dobrze w domu, tak? Mam żonę, która ma ojca alkoholika i po prostu któregoś dnia powiedziała, że może terapia. Bo ona mnie trzeźwego nie widziała, nie? No i chcieli mnie przymusowo dać na tą terapię na początku. Na początku, jak trafiłem na terapię, na 6-tygodniową terapię, na początku byłem zły, że tam poszedłem, tak? No bo wiadomo, nikt się nie chciał przyznać, przynajmniej ja się nie chciałem przyznać do tego, że jestem alkoholikiem. Przecież piję tak jak wszyscy piją, tak? No, ale to po jakimś czasie, słuchając ludzi, którzy byli bardziej uzależnieni ode mnie, po prostu byli w tym nie wiem, bardziej zaawansowanym stadium, że ta sama droga, którą opowiadają, jaką przechodzili, to ja teraz jestem na półmetku, tak? No i stwierdziłem, że ta jednak terapia mi się przyda.
Zabieram ciebie dzisiaj o świcie. Wokoło nas wielka cisza. Płyniemy w świeżym, przejrzystym powietrzu, patrząc w dół, patrząc w dół. Ciepły wiatr rozwiewa nam włosy. Nic nie ma złego tutaj dookoła. Jak pajęczyna lekki twój dotyk, jak obraz nieba w twoich oczach.
No, ukończyłem tą terapię. No i półtora roku był spokój. Nic się ze mną nie działo, nie piłem, nie brałem żadnych tabletek, bo żeby nie było żadnych stymulantów tam, wywoływaczy. Do dziś dzień nie biorę tabletek, staram się unikać jakichkolwiek tabletek, bo to żeby po prostu nie przejść z jednego nauki w drugi.
To był fajny czas tego niepicia?
To był cudowny czas tego niepicia, bo poukładałem sobie relacje z żoną. Wyprowadziliśmy się przede wszystkim ode mnie, od matki, tak? Bo mieszkaliśmy na początku u mojej matki, bo było miejsce. A no, jak człowiek pije, no przynajmniej jak ja piłem, to nie myślałem o tym, żeby cokolwiek ze sobą zrobić, tak? Żeby iść gdzieś do przodu, mieć jakiekolwiek ambicje, aspiracje, żeby cokolwiek osiągnąć, tylko po prostu dobrze mi było, tak, bo tak było fajnie mi, dla mnie. Nie patrzyłem na to, że żonie tam jest ciężko, bo moja matka, nie wiem, miała wrodzoną antypatię do mojej żony. Po prostu wręcz jak patrzyła na moją żonę, to jej się włos na głowie jeżył. I moją żonę źle traktowała, ale jak to alkoholik patrzyłem na czubek swojego nosa, no i nie widziałem tego, że się źle dzieje. No ale później to się zmieniło, tak? Jak po tej terapii nie piłem, to otwarły mi się oczy na wiele spraw. Przeprowadziliśmy się, żona zaszła w ciążę, no i urodził nam się syn. Najpiękniejsze, co mnie spotkało od 5 lat, nie?
Był pan przy porodzie?
Tak.
Jest pan wzruszony, bo to była ważna chwila, tak?
Tak. Tak, tak. Jak wywozili moje dziecko, to byłem tak już zestresowany, bo na początku miał być to poród naturalny. No ale chłopczyk był źle ustawiony i musieli cesarskie cięcie przeprowadzić, to wyprosili mnie z sali. I czekałem przed salą. Byłem tak zdenerwowany, że nawet nie wiedziałem, kiedy moje dziecko wyjechało. Po prostu ja się odwróciłem, moje dziecko wyjechało. I oni mi powiedzieli, że już po wszystkim. Usłyszałem jego płacz i to było coś wspaniałego, nie? No i do pewnego momentu wszystko było ok, aż po prostu mówiłem sobie, półtora roku, już ponad półtora roku nie piję. Pojechaliśmy w delegację z szefem i jak nigdy mieszkaliśmy w hotelu z innymi pracownikami, bo zawsze szef wybierał sobie takie hotele albo jeździliśmy w kempingu, że nie mieliśmy styczności z innymi firmami, bo przeważnie to się kończyło jakimiś tam problemami. No i było tak, że oni tam wiecznie pili na umór. Ja chodziłem na spotkania AA na wolności, no ale tam akurat nie było żadnej grupy, żeby po prostu iść. Szef już widział, że coś się ze mną dzieje, bo taki jakiś niespokojny byłem czy coś. Ale ja tam bagatelizowałem, a tak naprawdę we mnie się buzowało i nikomu o tym nie powiedziałem. W żonie było wstyd powiedzieć. Bo taka prawda, no. Jechaliśmy do domu, no i moja żona była akurat u siostry. Szef mnie odstawił. Jeszcze chciałem zadzwonić do kolegi, z którym byłem na terapii, po prostu, żeby porozmawiać, a on był w pracy. Poszedłem do niego, no i właśnie ta jego kobieta powiedziała mi, że był w pracy. I po drodze z powrotem mówię sobie, a wypiję sobie jedno piwo. Wypiłem sobie jedno piwo, nie zdążyłem 100 metrów od sklepu dojść. Poszedłem, kupiłem w sumie to sześciopak cały. Wypiłem chyba jedno piwo za drugim, bo bardzo szybko to było i się upiłem. Przyjechała wtedy na to moja żona i jak zobaczyła, że znowu jestem pijany, to zaczęła histeryzować strasznie. No i no wygnała mnie, powiedziała, pijany mi się do domu nie pokazuj, wygnała mnie. Poszedłem do matki, a dzień wcześniej tam żona zostawiła samochód. Mieszkaliśmy niedaleko lasu i przed mojej matki domem już trochę oczeźwiałem, zrobiło mi się wstyd. Mówię, wejdę tam, matka zobaczy znowu, będzie tak, że moja żona do tego doprowadziła, tak? A mieliśmy także rozwaloną stacyjkę i zawsze kluczyki chowaliśmy w samochodzie w określonym miejscu, bo nie szło inaczej otworzyć. To zostawialiśmy je w samochodzie i on był otwarty. I ja przed domem mojej matki stał samochód, matka mieszkała 100 metrów od lasu, mówię, nie wejdę tam, bo mi wstyd. Po prostu już wtedy zaczynałem trzeźwieć i zaczynało do mnie dochodzić, co ja zrobiłem, tak? Wiedziałem, jaka jest sytuacja w domu, że nie mam się po co pokazywać, nie? Do matki wstyd mi było wejść, w ogóle się pokazać, żeby znowu nie zaczęła, nie wiem, obgadywać albo najeżdżać na moją żonę, tak? Mówię, pojadę sobie do lasu. Nie zdążyłem wyjechać. Spod mojego domu policja mnie złapała. I takim sposobem odwiesili mi tamten wyrok i znalazłem się w więzieniu.
Tak naprawdę, jak tam w jednych z pierwszych zdań pan powiedział, że przez alkohol, czy to alkohol spowodował, że tu jestem, tak naprawdę nie alkohol, tylko...
Ja sam. Bo to nikt mi do gardła nie lał. Nikt mi do tego gardła nie lał, a tym bardziej nie dawał mi kluczyków do samochodu, prawda? Dzięki Bogu, że tu mnie zatrzymali od razu, jak wyjeżdżałem, a tam po prostu jechałem po lesie, a jakbym jechał... No, ten pierwszy raz szczególnie, co nie pamiętam nawet jak do samochodu wsiadłem, tylko obudziłem się na drugi dzień na komendzie. To jakbym pojechał przez miasto, no to jakby to się mogło skończyć? To mogło się skończyć tragicznie, mógłbym kogoś zabić, tak? W kogoś uderzyć, siebie zabić. O mnie to już tam, to jest drugorzędna sprawa, tak? No bo wypiłem, jechałem, zabiłem się, no to się rozczas głupek, dzięki Bogu, że nikomu nic nie zrobił, tak? Ale jakbym komuś coś zrobił, uderzyłbym w samochód, tam cała rodzina, trójka dzieci, dwójka dzieci, matka, nie daj Boże jeszcze w ciąży z ojcem. I bym ich pozabijał?
Dzisiaj pan o tym myśli. Wtedy...
Nie, wtedy nie. Jak człowiek, jak ja piłem, o, no nie mogę mówić jak człowiek pije, bo to nie, do ogółu nie mówię. Mówię o sobie. Jak ja wtedy piłem, to nie myślałem o konsekwencjach, jakichkolwiek, tak? Po prostu piłem, bo wszyscy piją, bo tak uważałem, że jest okej i... I nie patrzałem na sygnały, które mi dawają wszyscy dookoła. Tak po prostu, nie wiem, tak działa chyba alkohol. No chyba każdy, nie wiem, narkotyki podobnie pewnie działają, że ludzie biorą i myślą, że wszystko jest okej, a tak naprawdę to na równi pochyłej, coraz niżej, coraz bardziej w dół zjeżdżają, tak? Dopiero jak poszedłem na tą terapię i słuchałem ludzi, którzy byli w moim wieku, wyglądali jak dziadki, ja na nich patrzałem, ja myślałem, że on może być moim ojcem, a on 2 lata starszy ode mnie jest, tak? I opowiadali, jak to się zaczynało, no to tą drogą, co ja szedłem, to oni już wracali, o, tak można powiedzieć. Ale byłem blisko do tego, żeby no, nie umieć się go opanować w ten sposób. No i gorzej by to chyba było, bo tak naprawdę nie miałbym rodziny, tak? Moja żona teraz jest ze mną, jestem tu, gdzie jestem, jest ze mną. Tak naprawdę to tylko od niej i od mojego szefa mam wsparcie, bo reszta to kolegów to się wypięła, tak? Żona nie ma na utrzymanie, bo tak naprawdę żyje z zasiłków, wychowuje małe dziecko. My mieszkamy na wynajętym mieszkaniu. No, mój szef pomaga jej w utrzymaniu. Moja matka nawet jej nie pomaga w utrzymaniu, bo jej tak nie lubi, że powiedziała, że nie będzie jej pomagać. Musieliśmy zmienić mieszkanie, bo taka wyszła sytuacja, nie inna. No ale daje radę i tylko tak naprawdę ona mi sama nie zje, o tak powiem. Ale po koleżankach, po swojej, po siostrze, po moich kuzynach pozbierała mi wyśle pieniądze. I to ja nie muszę jej powiedzieć, słuchaj, wyślesz mi pieniądze, tylko ona mi któryś telefon mówi, wiesz co, wysłałam ci na paczkę. No i to jest takie trochę wzruszające, bo ona nie ma, ja o tym wiem.
Niesamowite też jest to, że ten pracodawca też mógłby się od pana odwrócić, bo mógłby powiedzieć, no zostawiłeś mnie na lodzie, zostałem sam bez bardzo dobrego pracownika i w sumie ja nie mam wobec ciebie żadnych zobowiązań, żeby ciebie jeszcze wspierać, a ja rzeczywiście to widzę. To nie jest tak, że tylko pan Artur to mówi, ale naprawdę pracodawca go cały czas wspiera, czeka na niego, aż wyjdzie. Już nawet z tego, co pan wczoraj mi opowiadał, już znalazł dla pana pracę.
No tak, mój szef naprawdę, no nie mogę powiedzieć, że stanął na wysokości zadania, bo to nie jest jego zadaniem mi pomagać, tak? To jest po prostu mój pracodawca, no ale 5 lat pracujemy razem. Czy święta, czy nie święta, czasami po całe tygodnie trzeba było pracować, to pracowałem, bo lubię tą pracę, którą robię. No i on teraz się odwdzięcza tym, tak? Przepraszam, to trochę wzruszające jest, bo jak tu się siedzi, to tak inaczej człowiek patrzy na te wszystkie rzeczy.
No, jak tutaj jest się między osadzonymi, to trzeba być twardzielem i nie można pokazywać, że się człowiek wzrusza, że płacze.
No tak, tu jest ciężko, no nawet przy telefonie jest ciężko powiedzieć szczerze, bo ktoś może coś usłyszeć, przekręcić i później jest jak jest, tak? No to tu trzeba uważać, co się mówi, tak? I jak się człowiek zachowuje.
Rozkleić się w dzień też za bardzo nie można, bo potem trudno jest sobie z tym poradzić.
Najgorsze są poranki i wieczory. Człowiek czasami, przynajmniej ja, leżę i 2 godziny sobie myślę, tak? Patrzę na zdjęcia żony i dziecka i myślę wtedy. To jest ten czas mój.
A niech nam pan jeszcze opowie, co pan właśnie robił, skoro tak dużo pan mówi, że pan lubi swoją pracę, a słuchacze nie wiedzą.
Pracowałem, wykończenia wnętrz robiłem, tak? No lubię to robić.
I takie od A do Z, tak? Wszystko pan potrafi.
Wszystko robiliśmy, tak? Łącznie z dekoracjami i takie tego typu sprawy. No.
Czyli taka złota rączka.
No, można to tak nazwać, no. Jestem samoukiem, tak, bo wykształcenie moje w zupełnie innym kierunku poszło, tak? Jestem chemik ze zawodu, ale ciężko było znaleźć pracę.
A niech pan jeszcze coś opowie o synu, bo trochę o żonie już wiemy, a syn ile ma lat i co robi?
Syn ma teraz 20 miesięcy, co robi? No psoci, jak to syn, tak? W dniu, w którym przyjechała po mnie policja, to zaczął chodzić. Prędzej to tak tylko puszczał się, przebiegł, a tak to wtedy, w ten dzień zaczął chodzić. No, przykro mi było, bo po prostu przyjechałem w nocy z delegacji, a przyjechali rano i nie pozwolili mi się nawet pożegnać ze synem. Nie? Także to było ciężkie, tak? Patrzę teraz, no mam te escape'y, ale to są escape'y po prostu, nie? Nie można dotknąć syna. To jest małe dziecko, popatrzy chwilę w telefon, czy tam w monitor komputera i on się zaraz pójdzie bawić, bo zobaczy zabawkę i ucieknie. No to żona chodzi za nim z telefonem i ja patrzę sobie po prostu, co on robi. Bo z żoną rozmawiam przez telefon, to na Skype'ie, to patrzę, jak syn dorasta. Trochę boli to, jak widać.
Na szczęście już nie ma pan długiego wyroku i pewnie wkrótce pan opuści jednostkę. Jak pan sobie wyobraża to życie teraz na wolności?
Ciężko będzie nadrobić stracony czas, nie? No ale ja wyobrażam sobie tak, wyjdę, pójdę do pracy, bo wiadomo, wyjść, spocząć na laurach, bo wyszedłem, muszę sobie posiedzieć w domu, to nie w moim stylu, bo przez ten czas, który ja siedziałem w więzieniu, to moja rodzina popadała w ruinę. No, coraz większe długi były, bo może nikt nie zdaje sobie sprawy, może zacznę tak, za błędy tych, nie wiem kto to tego będzie słuchał, czy osadzeni, czy nie, ale za błędy moje oni płacą, bo ja tu mam ciepło, mi dadzą jeść, łopiorą mnie, krzywda mi się tu w miarę nie dzieje, także nic się tu takiego, ale i jestem spokojny, obudzę się, mam co jeść, gdzie spać, wigdy opierunek jest, wiadomo, co najwyżej sobie nie zapalę papierosa, co najwyżej nie zjem sobie czekolady, a tak naprawdę oni za to płacą, bo oni muszą się martwić, gdzie będą, za co będą jeść, jak sobie dadzą radę i wszystko tak naprawdę spadło na żonę, tak, która jest teraz po wypadku i ma no, niezdolność do pracy, nawet do pracy nie może iść. Tak? A dziecko zapisane było do żłobka, zanim miał wypadek, żłobek zakontraktowany, trzeba go opłacać. Mimo, że dziecko nie chodzi, bo koronawirus, ale trzeba płacić za żłobek, za wynajem, za wszystko. A mieliśmy już plany kupić sobie mieszkanie, bo obydwoje mieliśmy pracę, ja miałem dobrą pracę, dostałbym kredyt, ale mnie zamknęli w więzieniu, tak? I wszystko legło w gruzach. Wszystko.
Czyli wychodzi pan, ma pan do kogo iść, ma pan pracę, bo pracodawca pana przyjmie. A co z uzależnieniem?
Uzależnienie moje będzie do końca życia, tak? Tylko ja teraz większą uwagę będę przykładał na te takie, jakby powiedzieć, nawroty. To jest. Przyjdzie taki moment znowu, że będzie jakiś wyzwalacz, który aktywuje we mnie ten nauk, tak? To ja go teraz bagatelizowałem, poczułem się zapewnie, półtora roku mówię, nie? Półtora roku nic, nie? No to pewny byłem już, nie? Wypiję sobie jedno, tak? Teraz ja już wiem, a tłumaczyli mi to, że przejdę przez coś takiego. Że na pewno przejdę przez coś takiego, tak? I ja to miałem w głowie, tak? Tylko że człowiek, przynajmniej ja tak zrobiłem, że sięgłem po to, po co? Półtora roku było świetnie, nic. Teraz ja nie myślę o tym, żeby wypić, bo jak siedzę tutaj w zakładzie i słyszę niektórych, a dużo ludzi słyszałem, takich, którzy przyjechali z alkohol czy nie z alkohol, mają rodziny, że oni pierwsze co wyjdą, to pójdą do sklepu wypić setkę. To ja sobie tak myślę, tak? To jest moje odczucie. Tak sobie mówię w myślach do nich, to ty jesteś całkowity głupek, bo przyszedłeś tutaj i pierwsze co robisz, to idziesz po to, za co tu przyszedłeś. Prędzej czy później wróci, kwestia czasu. Mnie to nauczyło tego, że ja się będę starał, no na pewno chcę nie pić, o tak powiem. Będę robił wszystko, żeby nie pić. Mój priorytet to jest taki wrócić do rodziny, uściskać dzieciaka, uściskać żonę. A nie rozumiem ludzi, którzy tego nie zrozumieli. To jest tutaj wtedy takie bezcelowe ich siedzenie, no bezcelowe. No. Sami sobie są winni, ale nic z tego nie wyciągają.
Świetnie, że pan jest tak wyedukowany, tylko też dobrze, że pan zdaje sobie sprawę, że edukacja, wiedza, którą pan ma w głowie, to jeszcze nie wszystko, nie? Tylko właśnie trzeba pamiętać o tym, że będą te chwile nawrotów. Jak ja sobie właśnie wtedy z tymi wyzwalaczami poradzę?
Teraz to zaniedbałem, tak? Po prostu wstyd mi było powiedzieć, czy to szefowi, bo z szefem mam bardzo dobre kontakty, on mnie w sumie na pierwszą terapię zawoził i odbierał. Była przerwa świąteczna, poszedłem akurat, było zimno, nie było co robić, poszedłem na terapię, on mnie zawiózł, odebrał i wszystko, tak, i był zadowolony, mój szef w ogóle nie pije, nie widziałem go jeszcze nigdy, żeby pił, nic, także on akurat jest za tym, tak, także z nim mogę być pewny, że jak jadę gdzieś do pracy, czy to w delegację, czy nie, to nie wypiję i to mi odpowiada, bo fajnie, jeszcze wybiera takie hotele, w których nie ma pracowników, po prostu jeździmy gdzieś na jakieś pokoje do prywatnych ludzi. Także spokojna praca jest, nie ma żadnych takich. Ale to on sam przez siebie robi, nie patrzy na mnie, po prostu on tak żyje, tak? I wiem jedno, teraz jak będą jakieś tam wyzwalacze, to nie zrobię tak, jak zrobiłem teraz, o, że sobie odpuściłem w sensie takim, bo mogłem równie dobrze zadzwonić po żonę, tak? Słuchaj, jesteś u siostry? Nie? Bo ja wracam do domu. Albo jesteś w domu? A nie, usłyszałem, jak jechałem, że jest u siostry, to już... Jakbym chciał, jakbym tego nie olał, to już powinna mi się lampka w głowie zapalić, że trzeba do niej dzwonić, bo mi się coś chce, no to musi wrócić do domu, tak? A ja tego nie zrobiłem. To już, nie wiem, czy to było świadomie, czy nieświadomie, czy bezwarunkowo, ale to już było wtedy przesądzone, że wypiję. To, że poszedłem do kolegi porozmawiać z nim o tym, to była ostatnia deska ratunku, nie? Ale jak już go nie było, to już to tak... Klamka zapadła. Dobrze, że to było jednodniowe, jednorazowe zapicie, tak? Że nie ciągłem tego. Bo też tak mogło być, nie? No ale rodzina ważniejsza.
Czasami się niektórzy osadzeni mówią, że być może więzienie uratowało mi życie. Może trochę, panie Arturze, w pana przypadku też tak było, bo tak jak pan mówi, no nie wiadomo, czy to nie zakończyłoby się ciągiem. Szkoda, że musiało się to tak zakończyć. Ale być może to uratowało przed dalszym piciem, przed...
Na pewno zmieniło to podejście, w sensie bardziej strach. Strach, że jest drugi bodziec, który mnie hamuje przed tym. Strach, bo znowu wypiję, wywinę coś, żona mi już tego nie wybaczy. Raz mi się noga podwinęła, to żona mi to wybaczy. Drugi raz ona mi nie wybaczy tego. A są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? Dla mnie ważniejsza jest teraz żona i dziecko, żeby do nich wrócić i żeby z nimi być. Bo nie jedna kobieta już by po prostu sobie odpuściła, a ona walczy.
Bardzo dziękuję za tą szczerość i za tą odwagę.
Dziękuję bardzo. Baby, how are you doing today? Baby, tell me what's your name? Baby, won't you go with me?
baby, shy, give me a kiss.
Hey, you.
Baby, do you like my car?
Hey, you.
Let me show you my guitar.
Hey, you.
I will give you a golden ring, so don't be shy, give me a kiss. Everybody is looking at you, but nobody gives you what I can do.
Hey, you.
Baby, you are really hot.
Hey, you.
Are you scared because I'm not?
Hey, you.
I don't wanna wait and pray.
Jest z nami pan Adam.
Witam serdecznie wszystkich.
Jak długo już pan przebywa w izolacji penitencjarnej?
Z dniem dzisiejszym bez jednego tygodnia będzie równe 11 miesięcy.
Jeszcze dużo zostało?
Jeszcze 5, w najgorszym wypadku.
W najgorszym, bo co może się wydarzyć?
No, może dojść jeszcze coś, czego nie wiem, ale myślę, że już to nie dojdzie, więc... Są jeszcze konsekwencje, które mogę ponieść, ale nie wiadomo, czy zdążą nadejść, o tak powiem. Przy koronawirusie, przy wszystkich procedurach sądowych może się zdarzyć tak, że ktoś się nie wyrobi z czymś i zdąży wyjść na wolność.
A na wolności ktoś na pana czeka?
Tak, mam partnerkę, mam syna, z którymi żyję cały czas. Jesteśmy wspólnie od 4 lat. Mam jeszcze córkę, z którą niestety nie utrzymuję kontaktów, ale właśnie po wyjściu założenie i plan jest taki, że już teraz będę mógł wrócić w miejsca, do których wcześniej nie mogłem wrócić przez to, że byłem poszukiwany, przez przestępstwa, które popełniłem. No ale teraz na czystej karcie, już po wyjściu, będę mógł wrócić do miejscowości rodzinnej, w której jest moja była partnerka, 7-letnia córka i teraz chciałbym odzyskać z nią kontakt.
Myśli pan, że będzie łatwo?
Uważam, że to będzie bardzo ciężka droga. Biorąc pod uwagę to, w jakich okolicznościach rozstałem się z partnerką i jakie emocje na mnie wtedy szarpały. Nie mówiąc już o procedurach, teraz przyznanie widzeń przez sąd, później ułożenie się z partnerką, że tak powiem, złamanie tych metek, które mam przypięte, no to będzie bardzo ciężka droga.
A jakie metki ma pan przypięte?
No to nie są kolorowe rzeczy, no nie byłem święty, zawsze lubiłem powariować, że tak powiem. No i rodzice, że tak powiem, moje były partnerki są bardzo stereotypowi, tacy... Jakby to powiedzieć, ortodoksyjni, jeżeli chodzi o format polskiej rodziny. Z racji tego, że jej córce się to nie udało, może być po prostu ciężko wyciągnąć moją byłą partnerkę z ich mniemania, że tak powiem, żeby się ze mną dziecko widziało, że można to załatwić inaczej, że możemy się widywać, że rodzina nie musi być pełna, ale żeby dziecko miało dwojga rodziców.
A długo już pan nie widział swojej córki?
Od 2016 roku. Kiedy wyjechałem ze swojego rodzinnego miasta, czyli już jest to 4 lata i do tego jeszcze z rok wstecz, w momencie kiedy tam byłem, bo miałem ograniczone kontakty, prawie w ogóle zerowe, byłem odcięty już od dzieciaka rok czasu, do momentu wyjazdu.
Te metki, o których pan mówi, to nie tak, że tylko metki, tylko po prostu rzeczywiście pan broił, tak? I z tego powodu pana nie lubili i no nie, że pana dyskryminowali, tylko... Zasłużył sobie pan trochę na to, jak pan dzisiaj na to patrzy?
Wiem, że nie jestem bez winy, to jest pierwsza rzecz. Są rzeczy, które mogłem zrobić inaczej i na pewno wymagały tego, żeby robić to inaczej niż w moim mniemaniu na tamten czas. Teraz wiem, że można było iść inną drogą, żeby załagodzić co niektóre konflikty, ale jeżeli pochodzi się z miasteczka, w którym mieszka raptem 6 tysięcy mieszkańców, każdy na każdym kroku widzi, mija się, przechodzi obok siebie, czy to w sklepie, czy to... na jakimkolwiek innym wypadzie gdzieś tam nad jezioro czy do głupiego pubu pograć w bilard. Nie byłem w stanie uniknąć rzeczy i takich nadinterpretowanych sytuacji, w których zostałem. Działa się, tak, że tak powiem, namiastka tego, co później trafiało, że tak powiem, do opinii publicznej w stosunku do mojej osoby. Dało się to zrobić inaczej, no ale nie do końca.
Tak i nie.
Bardzo enigmatycznie pan mówi. A czy w grę wchodziły też używki?
Nie, w żadnym wypadku.
To o tyle dobrze, że nie musi pan teraz zmagać się z utrzymywaniem abstynencji po wyjściu.
Nie, nigdy nie miałem takich problemów w mojej rodzinie. Ponoć tata był alkoholikiem, z tym, że ja tego nie doświadczyłem, bo bardzo szybko odszedł od mojej mamy. Niby mam to w genach, ale zawsze się przy tym wzbraniałem. Nie, już tak w moich odczuciach nie lubię zmiany stanu świadomości, nie lubię, gdy coś zaburza moją percepcję. Jeżeli wszystko jest czyste, jasne i klarowne, to wtedy wiem, że jest zrobione tak, jak ja tego chciałem, a nie przez to, że jakoś tak wyszło.
Everybody is looking at you, but
towarzystwo pomagało panu w popełnianiu przestępstw, czy pan sam popełniał przestępstwa?
Czy nie mogę wprost powiedzieć, że towarzystwo pomagało mi w popełnianiu przestępstw, bo żadna osoba z mojego środowiska nie była w trakcie tych rzeczy, które robiłem, w tych miejscach, w których działy się te przestępstwa. Z tym, że pieniądze, które na przykład pochodziły z tych moich przestępstw, były gromadzone po to, żeby na przykład później w środowisku mieć czym zabłysnąć, na przykład móc gdzieś wyjść, mieć za co zrobić jakiś wypad, za co opłacić na przykład bilard, kręgle, czy zalać komuś paliwa w momencie, kiedy był jakiś trip nad jezioro, czy opłacić domek na przykład w jakimś kurorcie.
A co z tymi kolegami? Oni są teraz? Oni pomagają panu?
Tak szczerze? Ostatnio się śmiałem, rozmawiając z jednym współosadzonym, że w miasteczku, z którego pochodzę, nie pamiętam większości ulic, co śmieszniejsze, nie pamiętam połowy nazwisk w ogóle ziomków, z którymi się spotykałem. Z ręką na sercu tak jest.
Czyli odcina się pan od tego, co było, grubą kreską, i teraz jak pan zacznie życie, to z nową partnerką, znaczy z tą partnerką, która jest od 4 lat, i z dzieckiem, i próbuje pan odbudować relacje z córeczką.
Tak, tak. Taki jest główny plan. No i będę do tego dążył z całego serca, na tyle, na ile będę miał możliwości wsparcia jeszcze ze strony mojej mamy, bo dużo też od niej zależy. Będę starał się to robić.
A czemu dużo zależy od mamy?
Bo wpływ jest bardzo duży mojej mamy na moją partnerkę. No i jeżeli to jest tak jakby, jeżeli moja mama powie, że wszystko jest dobrze, że wszystko jest okej, że jest w porządku i tak jakby da zielone światło mojej byłej partnerce, no to ona to zielone światło wtedy być może wykorzysta. A jeżeli tego nie będzie, no to nie będzie kompletnie nic. No nie? Mogę się wtedy bić ze sądami i walczyć tylko na zasadzie papierków, że tak powiem, podawanych z ręki do ręki, możliwości, które wyznaczy mi sąd. Nic więcej.
W jaki sposób pan utrzymuje kontakt z rodziną?
Telefony przede wszystkim. To, co zakład tutaj, jakie zakład daje możliwości, są telefony, są Skype'y. No teraz bez tych widzeń jest to trudne, ale próbuję sobie to odbudować, na przykład odbić piłeczkę w drugą stronę. No, gdybym się widział, powiedzmy, 3 razy w tygodniu z partnerką i z dzieckiem, nie wiem, czy nie byłoby to dla mnie bardziej uciążliwe niż ten Skype. Na przykład te widzenia przez pleksę, tak jak był teraz ten reżim sanitarny, byłyby dla mnie na pewno bardziej uciążliwe, bardziej bolesne niż samo widzenie przez Skype'a, bo nie móc się dotknąć, nie móc się przytulić, nie móc sobie powiedzieć jakiegoś czułego słowa tak prosto twarzą w twarz jest... No, moim zdaniem bardziej bolesne niż samo widzenie przez Skype'a, dlatego dobrze, że jest to, co jest.
Co jeszcze pan będzie robił po opuszczeniu jednostki? Bo wiem, że ma pan zawód i to dobry zawód. Czy zamierza pan w tym zawodzie pracować?
Tak, cały czas. To jest moja pasja, to jest coś, co lubię i uwielbiam robić. To jest coś, przy czym zapominam o całym świecie. Patelnia, nóż, garnek i kawałek palnika nie może nie być.
Czyli kucharz.
Tak jest. Dokładnie.
Tutaj też widać, że coś pan próbuje z niczego zrobić.
No, staram się. Na tyle, na ile mi pozwalają warunki i składniki oferowane przez kantynę. Coś z niczego, coś z czymś. Na tyle, na ile się da, to próbuję zaserwować. Niejednemu współosadzonemu już smakowało, także myślę, że jest się czym popisać.
Bardzo dziękuję. A na koniec, ponieważ nasza audycja będzie puszczana tuż przed Nowym Rokiem, jakie życzenia złożyłby pan słuchaczom?
Myślę, że przede wszystkim każdemu ze słuchaczy życzyłbym 2 razy zastanowić się przed każdym takim nieprzemyślanym i spontanicznym ruchem. Dalej spokojnie przemyśleć wszystko to, co było w zeszłym roku. Przerzucić to na przyszły, żeby owocowało 2 razy bardziej niż ten poprzedni.
Życzymy państwu wszystkiego tego, co jest najlepsze, najpiękniejsze, tego, żebyście spotykali na swojej drodze dobrych ludzi, mądrych i żebyście sami też byli życzliwymi osobami, pełnymi miłości i takiego pokoju, bo myślę, że to są rzeczy, których obecnie brakuje, a bardzo, bardzo potrzebujemy tego, żeby było lepiej w tych trudnych czasach pandemii. Dziękujemy.